Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym startuje Naukon z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś zajmiemy się faktami i mitami związanymi z klimatem. Łukasz Zduńczyk i dr Aleksandra Kardaś.
Naukon.
Co mogę powiedzieć osobie, która nie wierzy w zmiany klimatu i nie wierzy, że naukowcy mają w tej kwestii rację?
Myślę, że można przytoczyć słowa dr Katrin Hejchoł. Termometry nie mają poglądów politycznych. Termometry na całym świecie pokazują nam to samo. Naukowcy i specjaliści z całego świata mierzą temperaturę, ale obserwują także inne zjawiska, takie jak wzrost temperatury w oceanach, takie jak przesuwanie się z zasięgu występowania roślin i zwierząt, takie jak wzrost poziomu morza, takie jak zanik lodowców i lądolodów i wiele innych zjawisk, które świadczą o tym, że w systemie klimatycznym, czyli na powierzchni Ziemi, w atmosferze, w oceanie, przybywa energii, robi się coraz cieplej. I tak jak powiedziałam, mamy na to wskazania przyrządów i mamy na to świadectwo specjalistów pracujących na całym świecie, czyli na zlecenie też różnych rządów lub instytucji różnie finansowanych. Wszyscy mówią to samo, więc nawet gdyby jest bardzo trudno wyobrazić sobie, żeby taki powstał globalny spisek zrzeszający te wszystkich ludzi, tak? Zawsze znalazłby się przecież ktoś albo właściwie całkiem spora grupa, która odkryłaby, że to wszystko się nie klei. Tymczasem to wszystko się układa w spójny obraz. Spójny obraz świadczący o tym, że nasz klimat się zmienia.
Na początku tej rozmowy chciałbym skupić się na udowodnieniu, że wzrost stężenia gazów cieplarnianych doprowadza do ogrzewania się atmosfery. Jak wiecie z poprzednich odcinków, bilans energetyczny Ziemi jest dodatni, bo gazy cieplarniane zatrzymują w naszej atmosferze promieniowanie, które wysyła do nas Słońce. Efektem tego jest mniejsza ilość promieniowania, które Ziemia wysyła w kosmos. Skąd wiemy, że tak faktycznie jest?
Obecnie dysponujemy wspaniałymi urządzeniami pomiarowymi, jakimi są radiometry, czyli przyrządy do pomiarów promieniowania, umieszczone na satelitach, które okrążają Ziemię. I za pomocą tych urządzeń możemy sprawdzać, ile energii dociera do Ziemi ze Słońca, ile energii z tego promieniowania słonecznego jest przez Ziemię odbijane. Możemy w związku z tym obliczyć, ile energii Ziemia pochłania i możemy też zmierzyć, ile energii Ziemia emituje. Jest łatwo odróżnić promieniowanie rozproszone, czyli odbite od powierzchni Ziemi, od tego promieniowania, które Ziemia emituje sama z siebie, ponieważ jest jakimś ciałem o temperaturze powyżej zera bezwzględnego, więc oczywiście promieniuje, dlatego że promieniowanie słoneczne i promieniowanie ziemskie różnią się długościami fali. Jedno jest promieniowaniem przede wszystkim widzialnym, a drugie jest promieniowaniem podczerwonym. No więc na podstawie tego, ile Ziemia emituje w podczerwieni, możemy powiedzieć dużo na temat tego, co się dzieje w atmosferze. Obserwujemy Ziemię już od kilkudziesięciu lat za pomocą satelitów i widzimy, że w widmie promieniowania, czyli na takim wykresie, który by nam pokazywał, ile promieniowania emituje Ziemia dla jakich długości fal, pojawiają się takie dołki. Dołki, które odpowiadają długościom fal pochłanianym przez gazy cieplarniane, których w atmosferze przybywa. To jest takie podejście trochę do naszej atmosfery z punktu widzenia na przykład CSI. Po prostu patrzymy, jak zmienia się widmo promieniowania i bierzemy powiedzieć, jakie to gazy w atmosferze pochłaniają coraz więcej energii. I widzimy, że właśnie są to gazy cieplarniane emitowane przez człowieka, dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu, ale też freony i tym podobne. I to nam jednoznacznie pokazuje, że to właśnie te gazy cieplarniane zmieniają bilans energetyczny Ziemi.
Mówiąc o gazach cieplarnianych, najczęściej wspominamy o dwutlenku węgla. Skąd wiadomo, że to właśnie on przyczynia się do zmiany klimatu i nie jest obojętny dla całego środowiska?
No po pierwsze mamy właśnie wyniki badań satelitarnych. Na ich podstawie możemy obliczyć wkład poszczególnych gazów cieplarnianych do ocieplenia się klimatu i tu nam wychodzi, że dwutlenek węgla ma ten wpływ największy. Wiemy, że też obserwacje pochodzące z powierzchni Ziemi, które również pokazują, jak zmienia się promieniowanie atmosfery i to również nam przypomina, że to dwutlenek węgla ma tutaj zdecydowanie największy wkład.
W podręczniku klimatyczny ABC wspominają Państwo także o przybywaniu ciepłych nocy w ciągu roku. Jak te dane łączą się ze wzrostem trujących gazów?
Więc w związku z tym, że mamy ocieplanie się klimatu, obserwujemy rzeczywiście to, że zmieniają nam się częstość występowania ciepłych dni i ciepłych nocy, czyli takich, które byśmy, jak weźmiemy sobie statystykę z wielu lat, to one należałyby do tych najcieplejszych. No i ich przybywa, czyli robi nam się coraz cieplej. Jakbyśmy dzisiaj policzyli, ile mamy ciepłych dni w ciągu roku, to wyszłoby nam więcej niż 30 lat temu. No i to, że mamy rzeczywiście wzrost ciepłych nocy szybszy niż wzrost liczby ciepłych dni, sygnalizuje, że czynnik, który doprowadza do ocieplenia klimatu, działa przez całą dobę. Takim czynnikiem mogą być na przykład gazy cieplarniane, ponieważ no one nocą nie znikają. Gdyby za ocieplenie klimatu odpowiadało na przykład słońce, że to słońce świeciłoby coraz jaśniej, to oczekiwalibyśmy, że nie będzie takiej różnicy, albo że wręcz może być szybszy wzrost liczby ciepłych dni niż ciepłych nocy.
A teraz zamieniam się w rolę sceptyka odnośnie do zmian klimatu. A może po prostu ocieplanie się klimatu jest efektem zwiększonej aktywności Słońca?
No właśnie to zjawisko związane z wzrostem liczby dni i nocy ciepłych sygnalizuje nam, że prawdopodobnie nie. Drugim argumentem przeciwko tej tezie jest to, że mamy po prostu pomiary aktywności słonecznej i wiemy, że aktywność słoneczna nie rośnie, czyli że nie mamy takiego zjawiska, żeby było coraz więcej promieniowania słonecznego docierającego do Ziemi. Słońce się w tej chwili raczej wycisza. Nawet mowa jest o tym, że możemy dojść do takiego wielkiego minimum aktywności słonecznej, które by nam odrobinę mogło spowolnić ocieplanie się klimatu. Więc pomiary wykluczają to, żeby to wzmacnianie ilości energii docierającej ze Słońca mogło powodować dzisiejsze ocieplenie klimatu.
I w tym momencie obaliliśmy bardzo popularny mit odnośnie do zmian klimatu. Udowadniając, że klimat stale się ogrzewa, wspominają Państwo również o tym, że oceany stają się cieplejsze. W jaki sposób naukowcy doszli do takich wniosków? To są przypuszczenia, czy możemy sceptykom przedstawić prawdziwe, potwierdzone dane?
Nie, my mamy bardzo poważne dane przemawiające za tym, że ocieplają się oceany, że rośnie ilość energii zgromadzonej w oceanach. Temperatura oceanów jest mierzona od bardzo dawna. To już podczas różnych wypraw żaglowcami mierzono temperaturę oceanów, zapisywano to w dziennikach pokładowych. Oczywiście w międzyczasie przybyło nam dużo instrumentów pomiarowych. Od grubych kilkudziesięciu lat mamy poważną sieć różnych boi, które są stacjonarne i mierzą temperaturę oceanu. Cały czas mierzy się temperaturę oceanów ze statków. No a w ostatnich kilkudziesięciu latach, już w ostatnich dekadach może tak powiem, rozbudowana została gigantyczna sieć takich bezzałogowych, automatycznych pływaków, które pływają po oceanie. Jest ich prawie 4000. To się nazywa projekt Argo. Te pływaki nurkują co jakiś czas na różne głębokości, pływają sobie i cały czas mierzą temperaturę oceanu i zasolenie jego. Są też projekty, w ramach których budowane są pływaki, które będą nurkowały jeszcze głębiej i głębiej, i to też jest coraz gęstsza sieć. Poza tym poziom morza związany jest z jego temperaturą. To znaczy im wyższa temperatura, tym wyższy jest poziom morza i na tej podstawie możemy określać poziom morza w bardziej odległej, znaczy na podstawie poziomu morza w bardziej odległej przeszłości możemy pośrednio określać też temperaturę wody, bo po prostu pod wpływem ciepła woda się rozszerza. Więc to jest również temat, w którym mamy po prostu rzetelne pomiary świadczące o tym, że w oceanie przybywa energii, że on się robi coraz cieplejszy.
Załóżmy, że udało nam się udowodnić sceptykom, że wzrost trujących gazów doprowadził do wzrostu średniej temperatury na Ziemi, ale teraz przed nami kolejne trudne zadanie, które polega na tym, że trzeba udowodnić, że to człowiek odpowiada za wzrost stężenia trujących gazów. Najpierw spójrzmy na wykres czasowy. Skąd w tym przypadku wiemy, że to właśnie my doprowadziliśmy do wzrostu stężenia gazów, że to właśnie za naszej działalności w atmosferze znalazło się więcej trujących gazów niż wcześniej?
Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy sobie na wykres pokazujący koncentrację gazów cieplarnianych, które nie są trujące, ale na pewno towarzyszą im także emisje innych gazów, które może są szkodliwe. Więc jeśli spojrzymy na wykres koncentracji gazów cieplarnianych na przykład dla ostatniego 1000 lat, no to zobaczymy, że przybywa ich w atmosferze, zaczyna ich bardzo przybywać w atmosferze mniej więcej w okolicach rewolucji przemysłowej, czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy bardzo aktywnie spalać paliwa kopalne, co wiąże się przede wszystkim z dużymi emisjami dwutlenku węgla, ale także wydobycie paliw kopalnych to są emisje metanu, rozwój rolnictwa takiego wielkoskalowego to również są emisje metanu i tlenku azotu, czyli kolejnych gazów odpowiedzialnych za globalne ocieplenie. No i my mamy dane oczywiście z ostatnich mniej więcej 100 lat czy trochę dłużej pochodzące z pomiarów bezpośrednich, czyli z takiego próbkowania atmosfery po prostu. Natomiast dla wcześniejszych okresów mamy dane pochodzące z badania rdzeni lodowych, czyli lodu wydobywanego głęboko z lądolodów, w którym są takie małe pęcherzyki powietrza i można sprawdzić skład tych pęcherzyków powietrza, które zostały w lądolodzie zamknięte setki czy tysiące lat temu. No i te wyniki pokazują nam jasno, że rewolucja przemysłowa była takim przełomowym momentem, jeśli chodzi o koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze.
Jednym z popularnych mitów jest pogląd mówiący o tym, że to wulkany odpowiadają za wzrost stężenia gazów cieplarnianych, bo przecież na zdjęciach widać ogromne chmury. Jednak jak się okazuje, prawda wygląda zupełnie inaczej.
Rzeczywiście, to co widzimy na zdjęciach wybuchających wulkanów, to bynajmniej nie są gazy cieplarniane. Gazy mają to do siebie, że są na ogół przezroczyste. My nie jesteśmy w stanie zobaczyć ich cząsteczek. To co widzimy na zdjęciach wybuchających wulkanów, to są popioły, to jest aerozol siarczanowy, to są różne związki tworzące kropelki i okruchy, takie małe pyły odnoszące się w atmosferze. I tego rzeczywiście jest dużo. A to się może dostać do wyższych partii atmosfery i to może powodować, proszę Państwa, ochładzanie się klimatu. Natomiast dwutlenku węgla w gazach wulkanicznych jest tak naprawdę bardzo mało i emisje związane z wulkanizmem w ciągu roku są ponad 100 razy mniejsze niż emisje związane z naszą działalnością. Więc tutaj niestety wulkany nie mogą się z nami mierzyć, a może dobrze, bo gdyby to była wina wulkanów, to nie mielibyśmy możliwości ich powstrzymać, natomiast my możemy się powstrzymać.
Spotkałem się także ze stwierdzeniem, że Ziemia znajduje się w okresie interglacjału, czyli pomiędzy epokami lodowcowymi i tak po prostu musi być, że lodowce topnieją i w końcu nastąpi kolejna epoka lodowcowa. Czy jest jakieś ziarnko prawdy w tym stwierdzeniu, oprócz tego, że znajdujemy się w okresie interglacjału?
No rzeczywiście w okresie interglacjału jesteśmy, natomiast my ten moment taki najcieplejszy pomiędzy jedną a drugą epoką lodową już minęliśmy, to znaczy najcieplejszy, gdybyśmy nie zaburzyli tego procesu. Już kilka tysięcy lat temu osiągnięte zostało takie maksimum temperatury, około 5000 lat, jeżeli spojrzymy na wykres temperatury ustalony na podstawie danych geologicznych i glaciologicznych, to widzimy, że temperatura już zaczęła pomalutku spadać. I ona tak sobie pomalutku spadała. Przez kilka tysięcy lat o kilkadziesiątych stopnia temperatura już spadła i to trwało do mniej więcej rewolucji przemysłowej. I około właśnie tuż po rewolucji przemysłowej temperatura zaczęła gwałtownie rosnąć i teraz w ciągu niecałych 200 lat, około 200 lat temperatura już wzrosła o około 1 stopień Celsjusza, więc nastąpił taki przełom w tym naturalnym cyklu, w którym byśmy się spodziewali dalszego spadku temperatury jeszcze o kilka stopni i to trwałoby tysiące lat, no nastąpiło zupełnie odwrócenie sytuacji, szybki, gwałtowny wzrost temperatury.
A ja kontynuuję przytaczanie kolejnych mitów na temat zmian klimatu. Po śnieżnej i mroźnej zimie pojawiły się głosy mówiące o tym, że to jest dowód na to, że klimat się nie ociepla. Przecież czemu mówimy o zmianach klimatu, skoro była taka mroźna zima? I co mamy odpowiedzieć takiej osobie?
Przede wszystkim to warto się zastanowić, dlaczego ta zima, która tak naprawdę nie zapisała się jakimiś rekordowymi temperaturami, jak porównamy ją do zim z XX wieku, wcale nie mieliśmy jakiejś specjalnie długo leżącej pokrywy śnieżnej, wydała się ludziom nagle taka surowa. To chyba jest sygnał, że my się w ogóle odzwyczailiśmy od takich zwyczajnych, zupełnie normalnych dla naszych szerokości geograficznych do niedawna zim. Więc to jest taki pierwsza obserwacja. A druga jest oczywiście taka, że nie należy mylić pomiarów z jednego roku ze średnią klimatyczną. Jest tak, że pogoda w konkretnych lokalizacjach zwłaszcza zależy od wielu czynników, od takich różnych procesów do pewnego stopnia losowych, od tego jak układają się wyże, niże, gdzie konkretnie w naszej okolicy temperatura spadnie, w którą stronę będzie płynąć powietrze. Zależy też od takich czynników w większej skali, jak się układają i zmieniają prądy morskie, jakie części oceanu robią się cieplejsze lub chłodniejsze. Tutaj są takie zjawiska, które zmieniają się w skalach czasowych 10 lat, kilkudziesięciu lat. Mamy tutaj bardzo dużo zjawisk, które składają się na to, jak w konkretnym roku, jakie są temperatury. Więc mamy pewną naturalną zmienność. Spodziewamy się tego, że z roku na rok będą raz lata cieplejsze, raz chłodniejsze. I jeżeli chcemy patrzeć na to, jak zmienia się klimat, to musimy spojrzeć na średnie wieloletnie albo na długie okresy czasu, żeby zobaczyć, że na przestrzeni już na przykład 30 lat widać wyraźny wzrost temperatury. I niestety żaden taki dołek na wykresie nam tego nie zmienia, dopóki ten dołek nie będzie się utrzymywał przez 10 lub 20 lat. Więc niestety naturalna zmienność klimatu, naturalna zmienność pogody bardzo zaburza nasze postrzeganie globalnej zmiany klimatu, która jest takim długoterminowym zjawiskiem. Musimy patrzeć naprawdę na długoletnie trendy, a nie pogodę w konkretnym roku.
Więcej na temat popularnych mitów związanych ze zmianami klimatu przeczytacie w podręczniku Klimatyczne ABC, który bezpłatnie możecie pobrać ze strony klimatycznyabc.uw.edu.pl lub wchodząc na stronę Nauka o klimacie. Tam też macie taki dość duży zbiór najpopularniejszych mitów związanych ze zmieniającym się klimatem. A naszym gościem była dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka Klimatycznego ABC. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.